tutaj. Chociaż jeden kaznodzieja nauczył mnie, że jeśli ludzie zasypiają na kazaniu, to jest bardzo dobry znak, że to działa Duch Święty, pokój Boży zstępuje na słuchających. A normalnie w ciągu dnia są stremowani, w ciągu tygodnia są, nie mogą spać, mają bezsenne nocy, a przychodzą na nabożeństwo, Duch Pański przychodzi, pokój Boży ogarnia, śpią. Kaznodzieja sobie wszystko potrafi wytłumaczyć. Nie wiem jak wy, ale ja lubię przypowieści Pana Jezusa Chrystusa. Są mocne, klarowne, jasne i dotykają głębokich spraw, które możemy potem wcielić w nasze życie. Taką jest i ta przypowieść, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Prosta przypowieść. Uczniowie wraz z Jezusem zbliżają się do Jerozolimy. Właśnie mijają miasto Jerycho, jest więc 25 kilometrów do celu. Zostało im niewiele do przejścia, a w ich świadomości kwitnie niezwykła myśl. Za chwilę ich Pan Jezus Chrystus obejmie panowanie, zacznie królować, a oni? A oni razem z Nim. Jedni zasiądą w prawej stronie, drudzy po lewej. Jeden zostanie burmistrzem Jerozolimy, inny nadzorcą Judei, inny Samarii i tak dalej, i tak dalej. Chłopaki już po prostu rozdają karty. Oni są po prostu tacy jak my. Tacy po prostu zwykli. Oni będą panować wraz z Nim. Pan na pewno podzieli władzę, przydzieli stanowiska. Wiemy z Bożego Słowa, że na pewno o tym dyskutowali. Że to było przedmiotem ich rozmowy. I w tym momencie, gdy oni są właśnie w takim punkcie swoich rozważań, Jezus Chrystus opowiada im pewną przypowieść zapisaną w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, wiersze od 11. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, wiersze od 11. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć panowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min. Mina to nie materiał wybuchowy, środek płatniczy, ale o tym potem. I rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł i do niego, ty także bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę. A dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Przypowieść ta dla słuchających wówczas wcale nie była trudna do zrozumienia, ponieważ Jezus w tej przypowieści odnosił się do znanych dla nich wydarzeń. Otóż syn Heroda, odrobinę historii, Archelaus, był dziedzicznym oficjalnym następcą tronu. Ale był taki zwyczaj w tamtych czasach, że jeśli ktoś był dziedzicem tronu i chciał tron objąć, musiał udać się do dalekiego miasta, czyli do Rzymu. Tam w Rzymie cesarz, który był ponad wszelką władzą, koronował go na króla i wówczas ten człowiek, który był koronowany na króla, wracał do swojego miasta, w tym przypadku do Jerozolimy, zasiadał na tronie i obejmował panowanie. Musiał udać się do dalekiego miasta, do Rzymu, by po oficjalną nominację z rąk cesarza, potem powracał, by legalnie i oficjalnie zasiąść na tronie. I gdy ten Archelaus udał się do Rzymu, otóż 50 przedstawicieli żydowskich pojechało za nim do cesarza, zjawili się u cesarza i powiedzieli: my nie chcemy, żeby ten panował nad nami. I wówczas, kiedy Archelaus otrzymał koronę, wrócił do Jerozolimy, rozprawił się z tymi 50. Ponieśli śmierć. Ale, jak mówiłem, oni znali tę historię. Ciekawą rzeczą jest to, że Jezus tę historię opowiedział na wysokości Jerycha, gdzie właśnie Archelaus miał swój pałac. Ale to nie jego historia, nie historia Archelausa była tym, co Jezus chciał im zostawić. On chciał ich nauczyć czegoś więcej. Chciał ich nauczyć czegoś o jego własnym królestwie, o swoim panowaniu. A historia Archelausa była tylko wymowną tego ilustracją. I być może dopiero po wniebowstąpieniu zrozumieli więcej coś z tej przypowieści, zrozumieli jej głębie. Jezus wiedział, co go czeka w Jerozolimie. Wiedział, że w Jerozolimie nie obejmie tronu, ale czeka go pojmanie, proces, ukrzyżowanie, śmierć, 3 dni w grobie, zmartwychwstanie, 40 dni ukazywania się uczniom, potem podróż do dalekiego kraju, do Ojca, by tam zasiąść po prawicy Jego, objąć panowanie, a w przyszłości co zrobić? Powrócić tutaj, by zająć władzę. On im dał podczas tej przypowieści historię chrześcijaństwa, historię ludzkości, można wręcz powiedzieć, w jednej pigułce. W krótkim tekście dał im całą historię chrześcijaństwa. Otóż teraz on idzie do dalekiego miasta, do Ojca w niebie. Tam zasiada na tronie po prawicy Ojca, obejmuje panowanie i gdy wszyscy nieprzyjaciele zostaną położeni pod nóżkiem u jego stóp, on powraca tutaj, powala tych, którzy są przeciwko niemu, zasiada na tronie i rozpoczyna swoje panowanie. A list do Efezjan mówi bardzo ważne zdanie o Jezusie Chrystusie. Mówi o tym, że Jezus, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców. A co zrobił ludziom? A ludzi obdarzył darami. Obdarzył darami. Uczymy się więc z tej historii, że Jezus jest królem, który powróci. I co ciekawe, odbędzie sąd nad każdym człowiekiem. Wierzycie w to? Tak uczy Biblia? Tak uczy Biblia. Odbędzie sąd nad każdym człowiekiem. I teraz posłuchajcie. Tych, którzy nie przyjęli jego panowania, którzy przeciwstawili się jemu, skaże na śmierć i wyrok zostanie wykonany na jego oczach. Kochani, to jest ewangeliczna prawda. Prawda nielubiana, zwłaszcza w dobie humanizmu. Prawda odrzucana. Ale też ta historia mówi o tym, że zanim do tego dojdzie, zanim dojdzie do wykonania wyroku śmierci, każdy ma możliwość uniknięcia tegoż wyroku i wiecznego potępienia poprzez uznanie Jezusa Chrystusa swoim władcą, szefem swojego życia, swoim Zbawicielem, swoim Panem. Bo Biblia mówi bardzo prosto, znamy ten tekst. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, jest szefem twojego życia, panuje nad tobą, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Jeśli nie, poniesiesz śmierć. Proste, klarowne i ewangeliczne. Jeśli ustami swoimi wyznasz, a wyznać to znaczy stwierdzisz fakt, że Jezus jest Panem. Wyznać to nie znaczy powiedzieć Jezus jest Panem. To jest za mało. Wyznanie to jest stwierdzenie faktu, który jest w moim życiu. Jest różnica pomiędzy powiedzeniem, że Jezus jest Panem i wyznaniem, że Jezus jest Panem. Powiedzenie, że Jezus jest Panem nie musi mieć żadnego znaczenia dla osobistego twojego życia. Ja mogę wierzyć, Barack Obama jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest to fakt? Ale jeśli on nie będzie moim prezydentem, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, jeśli chodzi, a w przypadku Jezusa, jeśli chodzi o zbawienie, na pewno nie ma. Na pewno nie ma. Bo wyznać znaczy stwierdzić fakt, który jest w moim sercu. Jeśli więc jesteś tutaj na tej sali i jeszcze nie uznałeś Jezusa szefem swojego życia, to zrób to teraz, zanim staniesz na sądzie. Bo każdego, kto do Jezusa przychodzi, Jezus obiecał, ja nigdy nie odrzucę takiej osoby precz. Lecz w tej historii mamy do czynienia jeszcze z jedną grupą ludzi. Jezus nazywa ich sługami króla. I to jest to, co może dzisiaj większości z nas będzie bardziej interesowało. To są ci ludzie, którzy uznali, którzy ustami swoimi wyznali Pana Jezusa, panowanie Jezusa. To są ci, którzy uznali władzę Jezusa nad sobą. I tutaj jest dobra nowina. Lubicie dobre nowiny? To posłuchajcie. Dobra nowina z tej historii mówi tak. Każdy sługa Jezusa otrzymał po osobistym spotkaniu z Nim część Jego własności. To jest dobra nowina. Jesteś, jeśli jesteś tym, który wyznaje Jezusa swoim życiem jako Pana i Zbawiciela, Jezus w prezencie daje Ci część swojej własności. Biblia o tym mówi wielokrotnie. To może nie jest jakaś duża część. To jest dopiero, jak mówi apostoł Paweł, zadatek. Taki wstępny wkład naszego Pana. W tej historii ten wkład jest nazwany jedną miną. Badacze Pisma Świętego mówią, że jedna mina to jest takich 100 dniówek. 100 dniówek. Czyli licząc taką polską średnią krajową dzisiaj, to tak, jakby twój szef dzisiaj powierzył tobie swoje 11 tysięcy złotych. 100 dniówek to jest mniej więcej dzisiaj 11 tysięcy złotych według średniej krajowej. Kto z was by chciał od swojego szefa dostać tak 11 tysięcy złotych? Jest kilka osób. Kilka by nie chciało. Pastor was chciałby dostać. To nie jest może jakaś ogromna kwota, ale zawsze coś. To jest zawsze coś. I myślę, że każdy by chciał dostać taką sumę. Dał im po 11 tysięcy złotych i powiedział, obracaj tym. Obracaj tym. A dokładne tłumaczenie tego tekstu, takie dokładne, dosłowne, brzmiałoby tak. Zainwestuj to w interesy i rób to aż do mojego powrotu. Zapamiętajcie tę frazę. Zainwestuj to w interesy, to co ci dałem, zainwestuj w interesy i rób to aż do mojego powrotu. Jak myślicie, czyje interesy miał na myśli Pan ofiarujący swoją część majątku swojemu słudze? Czyje interesy miał na myśli? Swoje własne. Inaczej mówiąc, Pan powiedział, daję ci część swojej majątności, jedną minę, 100 dniówek, a ty to zainwestuj w moje interesy i tę inwestycję kontynuuj aż do kiedy? Aż do mojego przyjścia. Drodzy wierzący, ta część historii to historia o mnie i o tobie. O każdym z nas, kto uznaje Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Ponieważ każdy, kto uznaje się za wierzącego w Jezusa Chrystusa, jest Jego sługą. Jest Jego sługą. Tak mówi o nas Biblia. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa otrzymał od Niego część Jego własności. Taką jedną minę, by zainwestował nią w interesy Bożego Królestwa. Każdy z nas otrzymał jedną chociażby minę, by zainwestować ją w interesy Bożego Królestwa i obracać ją aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. A teraz posłuchajcie duchowej definicji miny. I zapamiętajcie ją. To jest duchowa definicja miny. Mina to wszystko, co mam od Boga i czym mogę Mu oddać chwałę. Powtórzę to raz jeszcze. Mina jest tym wszystkim, co otrzymałem od Boga, a czym mogę Mu oddać chwałę. Albo mówiąc w skrócie, mina to wszystko to, czym mogę Bogu oddać chwałę. Zapamiętajcie, wbijcie to sobie do głowy. Mina to wszystko to, czym mogę oddać Bogu chwałę. Co to może być? Pozwólcie, że powiem wam o trzech kategoriach min, które otrzymaliśmy od Boga, a którymi możemy oddać Bogu chwałę. Trzy kategorie min. Pierwsza kategoria min to są zdolności wrodzone. Nie ma człowieka, który by nie miał zdolności wrodzonych. Mamy wszyscy, jak tu jesteśmy na sali, zdolności wrodzone. Jedni mają zdolności malarskie, plastyczne, inni techniczne, inni remontowe, inni są nadzwyczaj gościnni, inni mają zdolności, co dla mnie jest nie do uwierzenia, że tak może być, matematyczne. Jeszcze inni mają zdolności do tworzenia poezji, do komponowania muzyki. Jeszcze inni mają zdolności do dbania o to, żeby było czysto, mają zdolności estetyczne. Tych zdolności można mnożyć. Ich jest wiele. Bo nie ma drugiego takiego jak ty. Bóg nie tworzy kopii, tylko oryginały. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest obdarowany. W jakiś sposób. Na przykład moja żona ma zdolności techniczne. Gdy kupujemy meble, moja żona je skręca. Ja co najwyżej mogę podać śrubokręt. I zrobię to z wielkim bólem serca. Nie lubię takich rzeczy. Wiesza szafki, przykręca, ma cały sprzęt. Któregoś razu wiesza szafkę w naszym domu, ja podtrzymuję tę szafkę, bo to potrafię. Podtrzymać szafkę potrafię. Moja żona ją przykręca do ściany i mówi, nawet szafki nie potrafisz przykręcić. Na to ja jej mówię, ale mogę ci w tym momencie zarecytować piękny wiersz. To jest ważna zdolność. Ja mam taką zdolność. Ja pamiętam ogromne ilości poezji, literatury. Pamiętam masę imion i nazwisk. Pamiętam listę mojej klasy z pierwszej klasy szkoły podstawowej, z technikum. Ze studiami może mam trochę więcej kłopotów, bo 3 uczelnie zaliczyłem, zanim skończyłem. Ale mam taką pamięć. Każdy z nas ma jakieś zdolności wrodzone. To jest dar od Pana Boga. To jest taka baza, którą trzeba rozwijać. Każdy z nas ma. Nie ma nikogo na tej sali, kto by nie miał zdolności wrodzonych. Oczywiście, żyjemy w takich środowiskach, gdzie często te nasze zdolności są nam zsuwane na bok, gdzieś tam odsuwane i zaczynamy robić rzeczy, które nie są według naszych zdolności. Ja na przykład ze zdolnościami humanistycznymi, wygrywając wiele olimpiad, na przykład mając 14 lat, wygrałem Olimpiadę Wiedzy o Gospodarce Żywnościowej. To były czasy, było 16. plenum Komitetu Centralnego PZPR pod hasłem rozwój gospodarki żywnościowej i wygrałem tę olimpiadę. Dostałem się na ogólnopolską. Wygrałem Olimpiadę Wiedzy o Związku Radzieckim na przykład. Bardzo, bardzo powiatową. 3. miejsce zająłem, przepraszam. Miałem wtedy 13 lat. Wszyscy byli starsi ode mnie. No i mając takie humanistyczne zdolności, rodzice mnie posłali do technikum rolniczego. Gdzie była chemia, fizyka, botanika, biologia, uprawa, mechanizacja, wszystko, czego nie lubię. I 4 przedmioty, które jako tako znosiłem, lubiłem: polski, historia, geografia i nauki społeczne. Także różnie to bywa, ale każdy z nas, to jest pierwsza kategoria min, każdy ma jakieś zdolności wrodzone. Każdy z nas. Druga kategoria min, zapamiętajcie, to są rzeczy nabyte. Często nabyte dzięki temu, że mamy zdolności wrodzone. Czasami spotykam ludzi, którzy mówią, ja sam do tego doszedłem, ja sam na to zapracowałem, ja nikomu nic nie zawdzięczam. Ale tak naprawdę zawdzięczam Panu Bogu, który dał mi zdolności wrodzone, który ułożył wszelkie okoliczności, który pozwolił mi nawiązać kontakty, bo od Niego, od Jego przychylności zależy też, Boże, moje błogosławieństwo. Zgoda? A więc to są rzeczy nabyte. Co to może być? To może być Twoje mieszkanie, to może być Twój samochód, to może być Twoje ubranie, to może być trochę pieniędzy lub dużo pieniędzy, to może być Twoje ciało, to może być Twój czas. To są takie rzeczy nabyte. Jak dużo trzeba mieć, ja mówiłem to o tym pierwszego dnia, jak dużo trzeba mieć rzeczy nabytych, żeby oddać nimi Bogu chwałę? Bo ja z Biblii znam kobietę, która miała 2 grosze i co zrobiła? Oddała nimi Bogu chwałę. A więc ty też masz jakieś rzeczy nabyte, którymi Bogu możesz oddać chwałę. Nie ma na sali tutaj nikogo, kto by nie miał nic, czym by mógł oddać Bogu chwały z rzeczy nabytych. I 3. kategoria min to są dary duchowe, które otrzymaliśmy po osobistym spotkaniu z Panem Jezusem Chrystusem, a zostaliśmy jeszcze doposażeni, kiedy zostaliśmy ochrzczeni czy napełnieni Duchem Świętym. To są różnego rodzaju dary Ducha Świętego. Proroctwo, języki, tłumaczenie języków, słowo wiedzy, mowa mądrości. Wszystko, co jest w liście do Rzymian, Efezjan i Koryntian. To są dary duchowe. Lecz ta historia, więc mamy, może wrócę do tego, mamy trzy kategorie min. Zdolności wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. Lecz ta historia mówi jeszcze jedną ważną prawdę, niestety nielubianą przez chrześcijan, ale bardzo ważną. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, stanie przed sądem Chrystusowym, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania Bożej miny i efektów, jakie inwestycja Bożą miną przyniosła. Powtórzę to raz jeszcze. Każdy z nas będzie musiał stanąć przed sądem Chrystusowym, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania Bożej miny i efektów, jakie inwestycja Bożej własności przyniosła. Biblia mówi o tym wyraźnie, używając w naszym przekładzie staropolskiego słowa, dla młodzieży może niezrozumiałego, Biblia mówi bardzo prosto. Każdy będzie musiał zdać sprawę ze swojego szafarstwa. Czyli inaczej mówiąc, ze swojego dysponowania Bożą miną, czyli tą rzeczą, którą Bóg mi dał, a którą mogę mu oddać chwałę. Każdy z nas, nikt bez wyjątków, nikt bez wyjątków. Dlaczego tak? Dlaczego rozliczenie? Wielu ludzi w kościele zwłaszcza tego nie lubi. Będziesz mi rozliczał, ja jestem wolnym człowiekiem. A poza tym jestem wolontariuszem, mnie za to nikt nie płaci. Dlaczego tak? Dlaczego rozliczenie? Ano dlatego, że Pan traktuje nas jako osoby odpowiedzialne. Jako osoby odpowiedzialne, potrafiące zdać sprawę ze swego postępowania. W myśl biblijnej zasady, każdemu, komu wiele powierzono, od tego co? Wiele się będzie oczekiwać, wiele się będzie wymagać. To jest biblijna zasada. To jest biblijna zasada. W końcu w tej historii dowiadujemy się, że dobre inwestycje Bożej własności będą nagrodzone. Jak ja to lubię. Halleluja. Dobre inwestycje będą nagrodzone. I zobaczcie, oni właśnie o tym dyskutowali w drodze do Jerozolimy. O tym, jakie miejsca zajmą, gdy Pan ich obejmie panowanie. A właśnie o tym jest tutaj. Ten, kto dziesięciokrotnie pomnożył dorobek władcy, objął panowanie nad 10 miastami. Niesamowite. Pomnożyłeś majątek Pana 10 razy, czyli tak, dostałeś 11 tysięcy, pomnożyłeś 10-krotnie, a 10 razy 11 tysięcy to jest ile? 110 tysięcy. Dostałeś panowanie nad 10 miastami, nad 10 kuźniami raciborskimi. Czy 10 kuźni raciborskich jest więcej warte niż 110 tysięcy? Tak. Słuchajcie, Pan nie daje nam dziesięciny z tego, co dla Niego zarobiliśmy. On daje nam wielokrotność tego, co dla Niego osiągnęliśmy, bo nasz Bóg jest Bogiem hojnym. I to jest dobra nowina. Bóg jest hojnym Bogiem. On nie dzieli się z nami dziesięciną. A propos dziesięciny, mój przyjaciel ma takie powiedzenie, że dziesięcina to test wierności, test uczciwości. To Boża hojność. Dostałeś 11 tysięcy, zrobiłeś 110 tysięcy, objąłeś panowanie nad 10 miastami. Jeśli miałeś 5 miast, rozmnożyłeś 5-krotnie, 5 miast i tak dalej. I teraz warto jest sobie zadać pytanie, czym mierzone jest pomnażanie min? Czym może być mierzone pomnażanie min, skoro ono jest takie ważne w tej historii? I chciałbym wam zaproponować 4 rodzaje miar, którymi miny mogą być mierzone. Może Biblia wprost tego nie mówi, ale pomyślcie sobie, to było gdyby w taki właśnie sposób było mierzone pomnażanie min. Po pierwsze, ja myślę, że są 4 mierniki. Pierwszy miernik jest taki, jak wielu ludzi spotkało dzięki mnie w osobisty sposób Jezusa Chrystusa. Pierwsza miara. Jak wielu ludzi, ja nie mówię, jak wielu ludzi się nawróciło, ale jak wielu ludzi dzięki temu, że wykorzystałem Boże obdarowanie, usłyszało Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Myślicie, że to jest dobra kategoria? Milczenie. Są 2 powiedzenia, że ci, co milczą, wołają i krzyczą, albo ci, co milczenie oznacza zgodę. Ale pomyślmy o tym. Pierwsza kategoria. Jak wielu ludzi dzięki temu, że wykorzystuje Boże obdarowanie, usłyszało Ewangelię o Jezusie Chrystusie? To pierwsza kategoria. Druga kategoria. Jak sam dzięki Bożemu obdarowaniu wzrosłem duchowo? Ważna kategoria? Oczywiście, że tak, że ważna. Trzecia kategoria. Jak dzięki mojemu obdarowaniu wzrósł duchowo Kościół, w którym jestem? Ważna kategoria? Oczywiście, że tak. I czwarta kategoria. Jak zmieniło się życie ludzi biednych, chorych, w potrzebie, bez względu na to, czy są wierzący, czy niewierzący, to nie ma znaczenia. Jak dzięki temu, że wykorzystałem duchowe miny, które Bóg mi dał, do tego, żeby poprawił się stan życia ludzi biednych, chorych, w potrzebie. Cztery kategorie. Zapamiętaj je. Pierwsza. Jak wielu ludzi dzięki temu, że wykorzystałem Boże obdarowanie, usłyszało Ewangelię. Druga. Jak sam wzrosłem duchowo. Trzecia. Jak wzrósł mój Kościół. Czwarte. Jak zostali wzbogaceni, uzyskali pomoc ludzie będący w potrzebie. Moim zdaniem to są mierniki, jakimi posługuje się Boże Królestwo. Zadaj sobie na przykład dzisiaj pytanie. Kiedy ostatni raz użyczyłem mieszkania, by ktoś dowiedział się o Jezusie? Kiedy użyczyłem miejsca w samochodzie, by przyprowadzić kogoś do kościoła? Kiedy odwiedziłem chorego? Kiedy wsparłem biednego? A co z moją dziesięciną czy moją ofiarnością? Pamiętajcie, mina to wszystko, co dostałem od Boga, a czym mogę Bogu przynieść chwałę. Jesteście jeszcze ze mną? Jeszcze jesteście, bardzo dobrze. Pamiętajcie o tym. Ale w tej historii mamy jeszcze jednego bohatera. On też otrzymał minę, dostał polecenie, zainwestuj to w Boże Królestwo. I co on zrobił? On nie docenił Bożego daru. Otrzymał minę, wyjął z kieszeni zagilaną, zaflegmioną, zabrudzoną chusteczkę, włożył minę, skleił, przykleiło mu się, wsadził do kieszeni i tam ją trzymał. Tak robią ludzie, którzy są obdarowani i nic z tym obdarowaniem nie robią. Tak właśnie on robił. Może nie smaczyłem niektórych z was, ale właśnie ten zrobił tak ten człowiek. Wyjął chusteczkę z kieszeni i włożył Boży dar do kieszeni i schował i nic z tym nie zrobił. Pamiętacie, jaka jest duchowa definicja miny? Mina jest tym wszystkim, co mam od Boga, a czym mogę Mu oddać chwałę. To w takim razie, co, jakbyśmy powiedzieli, czym jest takie ukrycie miny? Ukrycie miny jest zrezygnowanie z możliwości oddania Bogu chwały. To jest rezygnacja z możliwości oddania Bogu chwały. On zrezygnował z możliwości oddania Bogu chwały. I słuchajcie, to jest niezwykle ważne. Mienił się sługą, a nie miał absolutnie pojęcia o tym, jakim jest jego Pan. Zobaczcie, co on mówił o swoim Panu. Pan to jest ktoś, kto bierze czegoś, czego nie położył. Wyobraźcie sobie, wasz pastor położył portfel, a ja wziąłem to, czego nie położyłem, czyli wziąłem to, co położył wasz pastor. Co ja zrobiłem? Ukradłem. On miał pojęcie o swoim Panu, że jego Pan jest złodziejem. Czy taki jest nasz Jezus Chrystus? I miał jeszcze jedno pojęcie. Nie tylko powiedział, bierzesz tego, co nie położyłeś. Ty także zbierasz to, czego nie posiałeś. Wiecie, jak ja nazywam człowieka, który zbiera coś, co inni posiali? Wykorzystywacz. Inni się napracowali, a on to wykorzystał. Taki jest nasz Pan? Nie. Nasz Pan położył swoje życie, dlatego ma prawo wziąć moje. Nasz Pan posiał miłość, więc ma prawo do zbierania czego? Miłości. I zobaczcie, co powiedział Pan do tego sługi. Nie na podstawie twoich uczynków, ale na podstawie czego? Na podstawie swoich słów, twojej opinii o mnie, twojego pojęcia o mnie zostałeś osądzony. Brak poznania Boga sprawia taką postawę. Został osądzony na podstawie swoich słów. A jaki był efekt? Posłuchajcie. Efekt to było pozbawienie obdarowania i nagrody oraz otrzymanie tytułu złego sługi. Taki był efekt końcowy. Pozbawiony został obdarowania i nagrody i otrzymał tytuł złego sługi. I teraz ważne pytanie. Czy stracił zbawienie? I chcę wam powiedzieć, że ta historia o tym nic nie mówi. Inna historia, podobna do tej, mówi coś niecoś na ten temat. Ta historia nic nie mówi. Mówi, że na pewno stracił minę i nagrodę. Stracił minę i nagrodę. Ja czasami żartobliwie mówię, że może stąd się wzięło przysłowie, że jak okazało się, że nic z tym nie zrobił, co Pan mu dał, to mu na koniec mina zrzedła. I posłuchajcie, co powiedział jeden kaznodzieja. Prawo do nieba otrzymujemy wyłącznie z łaski. Prawda biblijna?
Prawda.
Ale stopnie chwały w niebie, ten kaznodzieja powiedział, będą proporcjonalne do naszych uczynków. Ktoś inny wyraził to jeszcze mocniej. Istnieją stopnie chwały w niebie. Każde naczynie będzie równie pełne w niebie. I słuchajcie, jak przeczytałem to, że każde naczynie w niebie będzie równie pełne, to aż chciało mi się podskoczyć do góry. Ale doczytałem dalsze słowa tego kaznodziei. Mówi, każde naczynie wprawdzie będzie równie pełne, ale nie każde będzie równie wielkie. Jedni będą naparstkami, a inni wielkimi cysternami. Ja bym wolał być cysterną. Stopnie chwały zostaną przyznane według stopni przydatności tu na ziemi. Co więc dzisiaj możesz zrobić? Co więc dzisiaj możesz zrobić? Bo zwiastowanie bez zastosowania nie ma żadnego znaczenia. Tak jak mówi Jakub, o czym mówiliśmy przez dwa dni poprzednie, że mamy być nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami. Chcę wam z premedytacją zadać pracę domową. I jestem przekonany, że niektórzy z was w ogóle jej nie odrobią. I chciałbym, żebyście mnie zaskoczyli, żeby było inaczej. Jak mówiłem na początku, jestem nauczycielem nauczania początkowego. Chciałbym zadać wam pracę domową i prosić, żebyście wykonali tę pracę domową. Za chwilę zapytam, kto zrobi. Pomodlimy się o tych, co powiedzą, że tak. Co pokiwają głowami. Jak mówiłem, co to znaczy, jak ludzie kiwają głowami?
Nic
nie znaczy. Pracę domową. Zrób spis swoich min. Inaczej mówiąc, zrób spis, co masz z wrodzonych talentów. Zrób spis swoich wrodzonych talentów. Potem zrób spis swoich rzeczy nabytych i zrób spis twoich duchowych darów. Zrób te trzy kategorie. Talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. To nie chodzi o to, żeby pastor znał stan waszego majątku. Chodzi o coś wiele głębiej. Zrób taki spis swoich min. Zrób to w ten sposób. Ja zresztą wysłałem pastorowi waszemu dzisiaj przed nabożeństwem taką tabelę i możecie się w tygodniu zgłosić do pastora. Mam nadzieję, że to dotarło, ta tabela, żeby ułatwić wam wypełnienie tego. I zapisz, jak możesz każdą z tych rzeczy, z tych trzech rzeczy wykorzystać w trzech kategoriach. Po pierwsze, jak mogę wykorzystać talenty wrodzone, rzeczy nabyte, dary duchowe, aby zdobyć ludzi dla Chrystusa? Jak mogę te rzeczy wykorzystać dla swojego duchowego wzrostu? Jak mogę je wykorzystać dla duchowego wzrostu mojego Kościoła? Jak mogę wykorzystać dla pomocy ludziom w potrzebie? A potem podpisz to i przynieś do swojego pastora albo do któregoś z liderów. Najlepiej do pastora, a on skieruje to do liderów, tak jak tutaj prowadzicie Kościół. A może jest tak, że nie wiesz, co z tym zrobić. Znasz swoje dary, talenty, znasz swoje rzeczy nabyte i nie wiesz, co z tym zrobić. To tak, jak Pan Jezus powiedział w tej historii, idź do bankierów. Inaczej mówiąc, idź do liderów, do ludzi, którzy prowadzą jakąś służbę. Niech ci pomogą. Niech razem z tobą siądą nad tym i pomogą. Pokażę ci, jak to możesz wykorzystać. Jak możesz to wykorzystać dla zdobycia ludzi dla Chrystusa? Jak możesz to wykorzystać dla swojego osobistego wzrostu? Jak to możesz wykorzystać dla wzrostu twojego Kościoła? Jak możesz to wykorzystać dla pomocy ludziom, którzy są w potrzebie? Nieważne, czy oni są wierzący, czy niewierzący. Zrób to, bo sprawa jest poważna. A jeżeli to zrobisz, a potem zaczniesz to wykorzystywać, Bóg będzie miał chwałę. Gwarantuję ci, że ty doświadczysz spełnionego życia, a ludzie będą mieli pożytek ku życiu wiecznemu. A kiedy staniesz przed Panem, usłyszysz piękne zdanie: dobrze, sługo, dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Kto z nas chciałby usłyszeć na finale swojego życia, u wejścia do niebios bram, takie piękne powitanie? Witam Ciebie, Bernardzie, witam Ciebie, Klaudio, Agnieszko, witam Ciebie, Tadeuszu, jakkolwiek masz na imię. Wejdź do radości Pana swego, ponieważ byłeś sługą dobrym i wiernym. Chcielibyście usłyszeć takie zdanie? Myślę, że nie ma na sali nikogo z nas, kto by takiego zdania nie chciał usłyszeć. A teraz chciałbym zapytać, kto z was podejmuje się dzisiaj zobowiązania? Odrobię pracę domową. Wypełnię tę tabelę, oddam ją pastorowi i będę chciał rozmawiać, czy chciała rozmawiać dalej, jak to mogę wykorzystać w czterech kategoriach. Zdobycia ludzi dla Chrystusa, mojego osobistego wzrostu, wzrostu mojego Kościoła i pomocy ludziom, którzy są w potrzebie. Odważne pytanie, znaczy pytanie nie jest odważne, odważna będzie odpowiedź. Kto z was podejmuje się dzisiaj na tej sali? Tak zrobię, jak powiedziałeś. Odrobię pracę domową i oddam ją pastorowi. Jestem gotowy o tym porozmawiać ze swoimi liderami. Kto z was? Jest kilka osób. Bardzo wam dziękuję. Ja też cenię tych, którzy nie podnoszą ręki. Cenię, że mają tego powiedzieć, a ja tego nie zrobię. Albo już to zrobiłem dawno, już wiem, mnie nie trzeba. Okej. To wy, którzy podnieśliście ręce, czujcie się zaproszeni do tego, żeby to zrobić. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że jesteś naprawdę wspaniałym Bogiem. Dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy uznać Ciebie swoim Panem i Zbawicielem. Dziękujemy Tobie za to, że obdarowałeś nas wieloma cennymi darami. Chwała Tobie za to, Panie, że jesteśmy ludźmi obdarowanymi przez Ciebie. Dziękuję Ci za to, Panie, że każdy z nas ma jakieś talenty wrodzone, że każdy z nas ma jakieś rzeczy nabyte i każdy z nas został obdarowany darami Ducha Świętego. A teraz, Panie, pozwól nam to wszystko zinwentaryzować ze względu na Ciebie i przyjrzeć się i opisać, a potem wykorzystać, by pomóc ludziom usłyszeć o Tobie, by samemu duchowo wzrosnąć, by mój Kościół ukochany w Kuźni Raciborskiej mógł wzrosnąć duchowo, a ludzie w potrzebie, żeby zostali dotknięci naszą miłością. O to Ciebie, Panie, prosimy. I dziękujemy Tobie, Panie, że Ty, będąc daleko w niebie, wysoko w niebie, będąc obdarowany, z tym całym obdarowaniem tutaj przyszedłeś na ten świat, aby nam usłużyć. A teraz pozwól, Panie, byśmy my kontynuowali Twoje dzieło, służąc innym ludziom. Dziękujemy Tobie, że przyjdzie taki dzień, kiedy staniemy przed Tobą i zostaniemy nagrodzeni, bo jesteś hojny, niesamowicie hojny. Tobie więc niech będzie cześć i chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Amen.